Wielka Solidarność. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do przeniesienia się w czasy słusznie minione.
Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego.
Nie zmierzamy do wojskowego zamachu, do wojskowej dyktatury. Naród ma w sobie dość siły, dość mądrości, aby rozwinąć sprawny, demokratyczny system socjalistycznych rządów.
Na ulicach pojawiły się czołgi, a wielu działaczy Solidarności zostało zatrzymanych. Jednym z nich był Tadeusz Chmielewski, ówczesny przewodniczący i członek zarządu regionu Solidarności w Elblągu. Uczestniczył wtedy w posiedzeniu Komisji Krajowej w Gdańsku, które odbywało się w piątek i w sobotę, 11 i 12 grudnia.
Taka piękna sobota grudniowa, taki mróz nieduży, wyszliśmy na przerwę. Ja dostaję taką wiadomość, moi koledzy, bo mieli walne zebranie delegatów w Elblągu, przysłali taką wiadomość do stoczni, do siedziby Solidarności w stoczni, że czołgi jadą w dużych ilościach w kierunku Gdańska. I to przyszedł taki Stasiu ze stoczni i to powiedział. W międzyczasie inni też się dowiedzieli, że to jest jakieś tam ćwiczenie wojsk, tam jakieś tam. I dalej obradujemy. Gdzieś tak przed północą, czołgi na ulicach, tam jakieś wojsko ćwiczy. My autokarami, a mieliśmy Grand Hotel w Sopocie zamówiony na nocleg. Ale zamiast trzech autokarów, jeden taki nieduży i nas wcisnęli wszystkich. Całą komisję krajową, doradców, całą obsługę, sekretariat. Przyjeżdżamy. Mazowiecki chciał do Warszawy się dodzwonić. Telefon nieczynny. Hotel ciemny, nic, światła nie ma. I coś już nie tak było. Kolega z Elbląga, Boguś Szybalski, mówi, zobacz przez okno na plażę, jak plaża wygląda. A tam na tle białego śniegu taki szpaler, jeden, drugi i trzeci. Takie ciemne postacie uzbrojone po zęby w kaskach z karabinami. Pały, tarcze. To będzie, no ale nic. Za kilka chwil walenie w drzwi, wchodzą cywile i kilku uzbrojonych, od razu się rozbiegają się łazienka, ubikacja, wszystko, szafa, wszystko. Który to Szybalski? No ja. Dowód. Wylegitymowali, ubieraj się, idziemy. No ubrali się, poszedł, no i ja tak zostałem, sam siedziałem godzinę i później przychodzą jeszcze raz, znowu pukają. Chmielewski, dowód. Wylegitymowali, pakuj się. No i wyszedłem, tak w hotelu był szpaler tych zomowców uzbrojonych i mówię, nic, tylko ścieżka zdrowia. Nie? Tak się nasłuchaliśmy wcześniej, że tak się to postępuje z takimi jak my. No ale nic. Podjeżdżała ta suka, czyli takie te budy milicyjne i nas tam pakowali do tych bud. Naliczyłem około 50 tych bud z tego Grand Hotelu wyjechało i przez Gdańsk Kartuską zawieźli nas do siedziby ZOMO. I żeby było śmieszniej, to ja tam chodziłem do szkoły podstawowej. Historia zatoczyła koło. Mówię, jestem u siebie. Trzymali nas jeden dzień, jednych wypuszczali, drugich przesłuchiwali. Później tak gdzieś koło 22 nas zapakowali w 16 i zawieźli do, jak się okazało, do Strzebielinka.
Tadeusz Chmielewski przez ponad rok był internowany. Najpierw w Strzebielinku, potem w Iławie, Kielcach, Łupkowie i Rzeszowie. Po zwolnieniu z internowania zajął się rozprowadzaniem nielegalnych wydawnictw. Na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego wybuchały strajki w różnych zakładach pracy. W proteście na Uniwersytecie Gdańskim brał udział Cezary Godziuk, który chwilę wcześniej zaczął studia. Po zakończeniu strajku na wywiezionym z uczelni powielaczu wraz z innymi opozycjonistami drukował ulotki i odezwy Solidarności oraz niezależnego zrzeszenia studentów.
Zostaliśmy aresztowani 20 grudnia 1981 roku. To była niedziela. Zarzuty, które zostały postawione mi, no to była kontynuacja działalności w niezależnym zrzeszeniu studenckim. Zrzeszeniu, do którego w zasadzie jeszcze nie zdążyłem się zapisać, no ale duchowo czułem się członkiem NZS-u. I publikowania fałszywych informacji, które miały osłabić gotowość obronną PRL-u. Czyli taki już kompletnie odjechany zarzut, ponieważ informacje, które przekazywaliśmy, nie były fałszywe, tylko prawdziwe. No ale dla sądu, przynajmniej sądu marynarki wojennej, nie było to istotne. Usłyszałem wyrok znacznie wyższy niż się spodziewałem, bo tak liczyłem na 3 lata więzienia. Natomiast usłyszałem wyrok 6 lat więzienia, co z mojej perspektywy, no wówczas 19-latka, brzmiało bardzo nieprawdopodobnie. Po prostu nie wyobrażałem sobie 6 lat w więzieniu i jedyną moją reakcją to był śmiech. W więzieniu, zarówno w areszcie na Kurkowej, jak i w kolejnych więzieniach byliśmy wspólnie, czyli więźniowie z opozycji byli razem w jednym wydzielonym oddziale. No a to dlatego, że oczywiście władze obawiały się jakichś buntów w więzieniach, którego mielibyśmy stać się zarzewiem. Na Kurkowej, czyli w areszcie śledczym jeszcze w Gdańsku, większość jak czasu spędziłem niestety w takiej trzyosobowej celi, więc te wymiany informacji były może chwilami na spacerach, ale większych okazji nie było. Potem zostaliśmy przewiezieni już po wyrokach do takiego dość ponurego miejsca, czy do więzienia w Koronowie. Z Koronowa nas z kolei, czyli młodocianych, przewieziono do Mielęcina pod Włocławkiem. No a stamtąd z kolei trafiliśmy do naszych starych towarzyszy, do Potulic. To był jakiś środek lata i no i wtedy się ucieszyłem, widząc, że wracamy do swoich starszych kolegów, których już poznaliśmy w więzieniu. My, studenci, przygotowywaliśmy się do egzaminów trochę. Uczyliśmy jak innych języka, angielskiego czy francuskiego. I dostaliśmy w pewnym czasie w pudełku od papierosów przemycanych do więzienia przez rodziny, czy w mydle odbiorniki radiowe dostrojone do fal, gdzie można było słuchać czy Radia Wolna Europa, czy France International.
W lutym 1983 roku Cezary Godziuk został zwolniony w związku z rewizją nadzwyczajną wyroku, potem sprawę umorzono na mocy amnestii. Wrócił na studia. Był współpracownikiem NZS-u, Federacji Młodzieży Walczącej Gdańsk i Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto. Pracował przy druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw. Tadeusz Wrona przed wprowadzeniem stanu wojennego budował struktury Solidarności na Politechnice Częstochowskiej. Po 13 grudnia 1981 roku on i inni działacze związkowi zostali odsunięci od działań wychowawczych ze studentami, na przykład nie byli opiekunami praktyk. 13 osób zwolniono.
A my założyliśmy tą podziemną strukturę Solidarności. Wtedy spotykaliśmy się już poza uczelnią właśnie w takiej grupie. Komisja zakładowa utajniona. Bo z tych 45 osób, no nie do wszystkich w czasie wojny mamy zaufanie. No więc założyliśmy tak zwany KOS numer 1, czyli Komitet Oporu Solidarności 1 i we czwórkę myśmy firmowali ją, czyli Ludmiła Dudikowska, Sławek Bednarek, ja i Jurek Zając. 4 osoby. No i cała struktura taka trójkowa, że się znało tylko kilka osób i dalej. No. Kolportaż, prowadziliśmy działalność związkową, typową, czyli zbieranie składek i również potem w każdym przypadku urodzenia dziecka, śmierci kogoś w rodzinie, normalne zasiłki statutowe, solidarnościowe, każdy z pracowników miał. I proszę sobie wyobrazić, że do 1989 roku, czyli do rozchwiania się tego systemu po tych strajkach z 1988, kiedy myśmy się ujawnili w Częstochowie też jako komisja zakładowa, to w strukturze działającej było 100 osób.
Wróćmy do tego stanu wojennego, ponieważ został pan powołany do służby w wojskowym obozie specjalnym w Rawiczu.
Przychodzę akurat w moje imieniny, 28 października, do domu po pracy. Wieczorem mają przyjść znajomi z uczelni, przyjaciele na imieniny. Pamiętam, właśnie otwieram drzwi, a żona taka jakoś dziwnie wygląda. No i co się okazuje? Pokazuje wezwanie do właśnie Rawicza i tak dalej. No więc czuliśmy, że nie wiadomo co będzie, bo to nie było normalne powołanie do wojska. Zresztą było to w trakcie roku akademickiego. Ja normalnie od 1 października prowadziłem zajęcia. Cały plan przez moje laboratorium przychodzili wszyscy studenci budowy maszyn z pierwszego roku. To nikogo nie obchodziło. To nie miało żadnego znaczenia. Moja szefowa, pani profesor Gierzyńska-Dolna, zresztą promotor mojej pracy doktorskiej, ona próbowała interweniować. Nie było żadnej szansy. tym Rawiczu się odliczyliśmy, z naszej uczelni się okazało, że 5 osób było. W całym Rawiczu myślę, że między 160 a 180 osób, to była duża grupa ludzi. Nas tam zakwaterowano w takim dużym budynku koszarowym, jak myśmy to mówili, pierwsza kompania Solidarności, na dole, a na pierwszym piętrze drugą kompanię Solidarności. Oficjalnie było to powołanie na szkolenia wojskowe, natomiast chodziło ewidentnie o wyrwanie ludzi z ich środowisk. No, już nie mówię o rodzinach, bo przecież to nie tylko jest zaburzenia w pracy, no, tak jak u nas na przykład na uczelni, ale to jest również trauma dla rodziny, dla dzieci, bo to jest po prostu nienormalne, nieuczciwe i przestępcze, bo podstaw prawnych nie było do tego typu przetrzymywania ludzi. W każdym bądź razie przez cały czas pobytu w Rawiczu, a trwało to 3 miesiące, nie dostaliśmy nigdy broni. No więc wojsko, które nie ćwiczy z bronią, no to chyba to są żarty, prawda? To jest jakby dowód koronny, że było to zwykłe przetrzymywanie ludzi, internowanie, tylko inaczej, jak to Jan Rózelski mówił, że to eleganckie internowanie, chyba on tak to używał. No, nie wiem, co tam było eleganckiego, no ale to już jest inna sprawa. Rawicz grupował ludzi Solidarności z terenu Śląskiego Okręgu Wojskowego. Spotykaliśmy się tu i my, ludzie z Politechniki Częstochowskiej, z górnikiem z kopalni Wujek i ludźmi z Poznania, z ludźmi kultury. Z Kędzierzyna Koźla był trener siatkówki, Lucek Krakowczyk. Im mówiono, mówię o kadrze tej zawodowej, że jadą pilnować kryminalistów. Ci kryminaliści to wyglądali w ten sposób, że tak, to byli inżynierowie, literaci, pracownicy, również fizyczni, górnicy, no bardzo różni ludzie, no z wszelakich środowisk. No i tak się stało, że był jeden z doktoratem, bo ja zdążyłem obronić ten doktorat właśnie w czerwcu 82 roku. Do kościoła nie można było wyjść, wszystko w ramach koszar. I ostry rygor, taki rygor, który jest oparty na mustrze, czyli musztra, musztra i jeszcze raz musztra w kółko. No jedyna jaskółka, że mogliśmy sobie wybrać pieśń do śpiewu, bo tam ileś było możliwości. Nie będę zadawał pytania, pani redaktor, bo trudno trafić, tyle mamy pięknych pieśni patriotycznych, ale wybraliśmy O mój rozmarynie. Taką piękną pieśń, chyba z czasów powstania listopadowego. I z tą pieśnią O mój rozmarynie codziennie ćwiczyliśmy godzinami. Ten rygor był na tyle nieprzyjemny, że no ludzie w pewnym momencie się zbuntowali. W drugiej kompanii odkryto jakieś pluskwy w wywietrznikach, więc byliśmy podsłuchiwani. Zresztą też byliśmy pewni, że wśród nas może ktoś być, kto gdzieś tam donosi. To wszystko tworzyło złą atmosferę.
Wielu działaczy Solidarności ukrywało się w czasie stanu wojennego. Między innymi Janusz Satora, który pracował w gdańskim Elmorze. Został zatrzymany podczas spotkania opozycjonistów w pobliżu Łysej Góry w Sopocie. Po miesiącu został zwolniony na mocy amnestii. Wrócił do swego zakładu pracy, do Elmoru.
To funkcjonuje po cichu. Cały czas odbywają się spotkania. W tym czasie jest to faza przekazywania informacji, ewentualnie kolportaż pism podziemnych, przy czym już nie mogłem jawnie uczestniczyć, to znaczy nawet i niejawnie uczestniczyć w kolportażu. Trochę to poprzesuwaliśmy na inne osoby, żeby przez przypadek nie doszło do... Złapałem, bo nawet gdyby mnie złapali, no to ja miałem świadomość konsekwencji. Nie ziścił się obraz, który kreśli krewni, czy wujek, ciotki i tak dalej, że ten wraży komunizm, to zaraz jak złapie, to zagryzie albo na Syberię wyśle. W związku z tym, że tak się nie stało po tych pierwszych, posiedziałem. Tak jak mówią, żołnierz bez karabinu to nie żołnierz. Więc opozycjonista bez aresztu to nie opozycjonista. Także to trochę w ten sposób, żartobliwie ujmując. Natomiast swobodę działania dawała mi sytuacja, że jako technolog miałem bezwzględny obowiązek kontaktu z produkcją. Bo w końcu jako technolog, bo opracowuję procesy technologiczne, muszę być na miejscu. I to było solą w oku, bo ja po całym zakładzie chodziłem, jak łapali mnie, no to mówię, ja idę w sprawach zawodowych, bo muszę skonsultować taki czy inny proces i tak dalej. Dawało mi to łatwość poruszania. No to w konsekwencji stało się, że zostałem, że tak powiem, pozbawiony prawa i musiałem siedzieć w jednym miejscu. No skoro to nie poskutkowało, no to potem była propozycja, że damy ci święty spokój, 10 000 dolarów i tylko paszport w jedną stronę. No to też nie było mi po drodze, bo nie i w dalszym ciągu próby, no tak powiem, wspierania ludzi. Potem, skoro nie poskutkowały te, że tak powiem, prośby o uspokojenie się, no to zostałem usunięty z zakładu.
Formalnie, ponieważ pan nie wykonywał swoich tak obowiązków.
Tak jest. W sumie pretekst, no bo jak mogę realizować swoje zawodowe, zgodnie z umową o pracę, działania, kiedy ewidentnie jest to uniemożliwiane. No ale sąd akurat był innego zdania.
Czy później też poza Elmorem realizował pan budowanie jakichś struktur Solidarności, działanie w podziemiu?
To była już dla mnie taka dosyć trudniejsza sytuacja, bo zostałem bez środków do życia. Próbowałem jakąś pracę zdobyć. No z reguły było tak, że owszem, już dogadywałem, już miałem uzgodnioną pracę, uzgodnione warunki i tak dalej. Miałem przyjść, stawić się w określonym dniu. Stawiam się w określonym dniu, a dowiaduję się, no przepraszam bardzo, to tam syn prezesa został przyjęty, no pana z konieczności musieliśmy odstawić. No więc tak się stało, że nie miałem pracy. Też i okoliczności rodzinne spowodowały, że bardziej skupiłem się na działalności gospodarczej.
Gdynianin Roman Zwiercan związał się z Solidarnością Walczącą. Podkreśla, że były to tajne struktury, a jej członkowie czuli się członkami związku działającego w podziemiu.
Przede wszystkim wolne słowo. To była prawda, to był ruch wydawniczy. Natomiast to też narastało w miarę upływu czasu, bo tak po śmierci księdza Popiełuszki to były chyba pierwsze takie głosy, że trzeba się przygotować i odpowiadać w ten sam sposób. No u nas to tak po 85, chyba w 5 roku to zaczęliśmy. Poza tą działalnością, o której mówię, czyli budowanie struktur, najpierw oczywiście wydawniczych, drukarskich, no myśmy tu mieli tych drukarni kilkanaście, to zaczęliśmy magazynować, poszukiwać, zbierać, no bo tak trafiały pojedyncze egzemplarze, bo ludzie, nawet było tak, że często podejrzewaliśmy, że to jakaś prowokacja, bo ktoś przekazywał coś niebezpiecznego dla podziemia. No i się okazywał jakiś pistolet z I wojny światowej, zdekompletowany, ale pistolet. Nie? Więc takie rzeczy trafiały, rzeczy poważniejsze. Zaczęliśmy to w taki sposób organizowany poszukiwać i magazynować.
Ale poza takimi przygotowaniami także przeprowadzał pan różnego rodzaju akcje takie specjalne, jak na przykład wrzucanie świec dymnych, blokowanie drzwi, wyłączanie prądu w czasie zebrania partyjnego.
Znaczy, ja tego osobiście nie robiłem w stoczni, w komunie, to robili koledzy moi, więc nie chcę im tego zabierać, natomiast to było jakby z naszej inspiracji, że nie strzelamy do nich, ale niech wiedzą, że nie są bezkarni. Jak był jakiś taki bardzo gorliwy majster, szef tam wydziałowego PZPR i ukarał chłopaków, bo Ubecja przekazała mu informację, że oni brali udział na przykład w mszach za ojczyznę, on ich wezwał i powiedział, to za to premię wam zabieram, no to mu na przykład oblali kwasem samochód. Malucha, którego dostał na talon, stał przed dyrekcją, taki piękny, śliczny, żółty, błyszczący, a potem był taki szary. Albo były takie akcje, że przebijali opony oczywiście, tym nadgorliwym, że ubecy już potem nie przyjeżdżali do Gdyni samochodami, przyjeżdżali komunikacją miejską, bo nie chcieli mieć właśnie, to nie było nagminne, ale zdarzało się i oni wiedzieli, to mnie jak aresztowali w 85 roku, to mi ubek powiedział w komisariacie tym portowym, mówi, może pan chce papierosa, może pan chce kawę, może pan chce herbatę? Ja taki zdziwiony, ja mówię, ale kompletnie nie rozumiem. A on mówi do mnie, proszę pana, ja nie chcę jutro przeczytać w jakiejś waszej gazetce, że ja tu pana pobiłem, czy coś panu zrobiłem. Nie, 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 ja taki nie jest. Oni się tego bali, że się ukaże rzeczywiście z nazwiskiem, że tam Kowalski jakiś był nadgorliwy. Ich generalną siłą były te bojówki nieznanych sprawców. Natomiast tam, gdzie oni już występowali imiennie, gdzie był adres, tak, byli znani, no to oczywiście psychopaci się zdarzali wszędzie. Natomiast ci ubecy też chcieli żyć. Więc to było naszą bronią, nagłaśnianie informacji, mówienie o jakichś bezprawnych ich działaniach, wskazywanie właśnie gdzie mieszkają, żeby ich sąsiedzi mogli palcem pokazać. Czasem zdarzyło się już potem, że komuś drzwi podpalono na przykład. To chodziło o takie zasygnalizowanie, my dziadzie wiemy, jak będziesz nadgorliwy, to cię spotka krzywda. paradoks według mnie polega na tym, że właśnie dzięki takim jak my, dzięki temu, że była organizacja, która nie zarzekała się, że użyje, jeżeli będzie taka konieczność, jeżeli zaczną komuniści do nas strzelać na ulicach, jeżeli zaczną nas mordować, to my możemy im odpowiedzieć. Przygotujmy się do tego i nie wykluczajmy, nie mówmy, że my nadstawimy drugi policzek.
W 1988 roku wybuchają strajki. Najpierw w maju, potem w sierpniu. Były one wyraźnym sygnałem, że komunizm chyli się ku upadkowi. Jednym z organizatorów majowego protestu na Uniwersytecie Gdańskim był Mariusz Popielarz.
Potem wszystko się potoczyło dalej, okrągły stół, wcześniej jeszcze takie spotkanie po tej debacie słynnej telewizyjnej Wałęsa-Miodowicz w listopadzie. Pojechałem na Polanki i poprosiłem Wałęsę, żeby przyjechał na uniwersytet na, wymyśliłem taki panel, czy okrągły stół jest szansą dla młodzieży, w której mieli uczestniczyć Lech Wałęsa, Lech Kaczyński i Jacek Merkel, który wtedy zakładał Komisję Zakładowe Solidarności przy Kościele Brygidy. No Wałęsa się zgodził, powiedział, że przyjdzie. Aula na humanistyce, która mieści chyba 600 osób, pękała w szwach. No Wałęsa oczywiście się bardzo dobrze czuje, przejął mikrofon. To był monolog właściwie, on mówił cały czas, nie było czasu na zadawanie pytań. Czuł się jak ryba w wodzie. No i podziękował wszystkim, dostał brawa. Pozostawił na dyskusji tylko Lecha Kaczyńskiego i Jacka Merkla.
Wielka Solidarność, do której dołączyło 10 milionów Polaków, nie przetrwała stanu wojennego. Aktywnych opozycjonistów internowano lub skazano na więzienie. Później zaangażowali się w budowanie nielegalnych struktur związku. Strajki 88 roku zachwiały systemem, który ostatecznie padł rok później. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.